Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Paramenty liturgiczne. Przez pojęcie paramenty liturgiczne rozumie się święte naczynia i inne przedmioty niezbędne do sprawowania sakramentów, szczególnie zaś mszy świętej. Przedstawmy najpierw naczynia święte. Określamy je tak ze względu na bezpośredni kontakt z postaciami eucharystycznymi w trakcie sprawowanej mszy świętej lub w nabożeństwach ku czci Najświętszego Sakramentu. Z tego właśnie względu są one poświęcone lub przynajmniej pobłogosławione i dlatego nie mogą być używane do jakichkolwiek innych celów. Zgodnie z tradycją sięgającą czasów Starego Testamentu, naczynia święte powinny być wykonane ze szlachetnych materiałów z zachowaniem prostoty, a zarazem pięknej artystycznej formy. Jeśli chodzi o naczynia święte poświęcone, dawniej mówiono konsekrowane, to są to kielich i patena. Są to najważniejsze naczynia liturgiczne, gdyż mają bezpośredni kontakt z ciałem i krwią pańską. Do naczyń pobłogosławionych zaś należą cyborium, kustodia i munstrancja, w których przechowuje się lub wystawia do adoracji ciało pańskie. Jeśli chodzi o kielich, to miał on ogromne znaczenie już w obrzędach starotestamentalnych, zwłaszcza podczas uczty paschalnej. Ewangeliczny opis ostatniej wieczerzy wyraźnie mówi, że Jezus wziął kielich napełniony winem. W ciągu 20 wieków historii Kościoła kielich przybierał różne kształty w zależności od praktyki liturgicznej. Do XIII wieku, kiedy jeszcze praktykowano komunię świętą pod dwoma postaciami, miał kształt niewielkiej misy z uchwytami po bokach, aby wierni pijący z niego mogli go pewnie i wygodnie trzymać. Kiedy zanikł zwyczaj udzielania komunii świętej wiernym także pod postacią wina, kielich przybrał obecny kształt. Zawsze jednak wykonany był ze szlachetnych materiałów, najczęściej ze srebra lub złota. Obecnie na ogół kielichy są jedynie złocone, nie są zaś złote. Dlatego przedstawiają raczej niewielką wartość materialną, chyba że są zabytkowe. Patena natomiast to rodzaj płytkiego spotka lub talerzyka z zagłębieniem, w którym spoczywa hostia podczas mszy świętej. W zależności od potrzeby, patena może mieć różny rozmiar i głębokość. Należy odróżnić od niej tak zwaną patenę komunijną z odpowiednim uchwytem lub rączką, którą w czasie rozdawania ciała pańskiego ministrant podtrzymuje pod ustami przystępujących do komunii świętej, aby w ten sposób zabezpieczyć przed upadkiem świętej postaci lub okruszyn na ziemię. Do przechowywania w tabernakulum świętych postaci ciała pańskiego, które wierni przyjmują w komunii świętej, służy cyborium, potocznie zwane puszką. Pierwotnie miało on różny kształt, jednak od XIII wieku do dziś przypomina duży kielich o szerokiej czaszy z nakryciem, nierzadko pięknie zdobionym. Od 1614 roku praktykuje się zwyczaj nakładania na cyborium konopeum. Jest to rodzaj nakrycia, które bywa bogato zdobione symbolami eucharystycznymi. Używa się go dla podkreślenia obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Natomiast hostię przechowuje się w tabernakulum oddzielnie w tak zwanej kustodii. Jest to dopasowane do wielkości hostii metalowe naczynie, niekiedy przeszklone z jednej strony, w którym umieszcza się hostię pionowo w specjalnym uchwycie w kształcie półksiężyca nazywanego lanulą. Kiedy dokonuje się wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych, wówczas wyjmuje się hostię z kustodii wraz z lanulą i wkłada do monstrancji. Nazwa monstrancja, pochodząca od łacińskiego słowa monstrare, czyli pokazywać, dobrze oddaje istotę tego naczynia liturgicznego. Służy bowiem do ukazania wiernym świętej postaci. To naczynie liturgiczne pojawiło się pod koniec średniowiecza właśnie w kontekście przemian kultu eucharystycznego, kiedy zaczęto kłaść nacisk na oglądanie hostii i adorowanie jej. Monstrancji używa się także podczas procesji teoforycznych, na przykład w Boże Ciało. W przeszłości monstrancja miała różny kształt i wielkość. Czasami była to imitacja budyneczku z wieżyczkami i okienkami, do których wkładano hostię. Najczęściej jednak ma ona postać promienistej tarczy, w środku której jest przeszklone okienko na hostię. Oprócz naczyń liturgicznych, niezbędne do sprawowania kultu, zwłaszcza do odprawiania mszy świętej, która obecnie jest przedmiotem naszej uwagi w cyklu Duc in Altum, są inne przedmioty, takie jak mszał, ampułki czy bielizna kielichowa. Mszał to charakterystyczna, dość duża i na ogół ciężka księga liturgiczna, będąca zbiorem tekstów przeznaczonych do odmawiania przez kapłana we mszy świętej. Przez pierwsze stulecia chrześcijaństwa celebrans odprawiający mszę świętą recytował modlitwę eucharystyczną z pamięci bądź ją improwizował, trzymając się pewnego schematu treści. Obowiązek używania mszału podczas Eucharystii wprowadził Sobór Trydencki w połowie XVI wieku. Chodziło o to, aby uniknąć nadmiaru słów podczas improwizacji i związanego z tym ryzyka błędów doktrynalnych. Poza tym ujednolicenie tekstów przez zastosowanie mszału wyrażało jedność całego Kościoła. Był to tak zwany mszał rzymski i tak jest on nazywany do dziś. W Polsce przyjęto potrydencki mszał rzymski na synodzie piotrkowskim w 1577 roku. Mszał ten, od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II, a więc przez 400 lat, ulegał różnym modyfikacjom i zmianom. Sobór Watykański II, dokonując reformy liturgii, która polegała przede wszystkim na powrocie do najstarszej tradycji liturgicznej Kościoła, dokonał kolejnej modyfikacji mszału. Jego wzorcowe wydanie ukazało się w Rzymie w 1970 roku, zaś oficjalna jego wersja polska została wydana dopiero w 1986 roku. Aktualnie mamy jego trzecie wydanie z 2002 roku, zatwierdzone przez świętego Jana Pawła II. Jak wiadomo, do sprawowania Eucharystii, oprócz niekwaszonego chleba, używa się także wina gronowego, białego lub czerwonego. Ministrant podaje je kapłanowi w specjalnym ozdobnym naczyniu zwanym ampułką. Zasadniczo są dwie ampułki. Jedna na wino, druga na wodę. Najczęściej wykonane są ze szkła, ale bywają także ampułki metalowe lub ceramiczne. Jeśli zaś chodzi o tak zwaną bieliznę kielichową, to składają się na nią następujące przedmioty wykonane z białego, lekko krochmalonego płótna. Obrus ołtarzowy, korporał, puryfikaterz i ręczniczek. Zwyczaj nakrywania ołtarza białym płótnem lub jedwabnym na znak szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego znany był już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Obrus ołtarzowy często jest bogato zdobiony symbolami eucharystycznymi, choć, jak pamiętamy, ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego także i w tym względzie zaleca prostotę i umiar. W chwili, gdy w czasie mszy świętej rozpoczyna się składanie darów ofiarnych, na obrus ołtarzowy kładzie się białą kwadratową serwetę, na której umieszcza się kielich i patenę, jak również cyborium. Także podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu w monstrancji rozkłada się pod nią korporał. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa corpus, czyli ciało, i jednoznacznie wskazuje na bezpośredni kontakt z ciałem Chrystusa. W pierwszych wiekach, kiedy jeszcze nie używano pateny, konsekrowany chleb kładziono właśnie na tej serwecie. Odpowiednio złożony korporał zwykle spoczywa na kielichu, przykrywając patenę, pod którą znajduje się puryfikaterz. Korporał znajduje się także przy tabernakulum. Przez cześć dla Eucharystii nie wypada bowiem stawiać cyborium lub kustodii bezpośrednio na drewnianej lub kamiennej podstawie tabernakulum. Puryfikaterz, o którym wspomniałem, to niewielkie złożone płótno, które służy do osuszenia kielicha po spożyciu krwi pańskiej. Zaczęto go używać w XI wieku, ale nie wszędzie była znana ta praktyka. Obowiązek posługiwania się puryfikaterzem podczas mszy świętej wprowadził mszał rzymski wydany po Soborze Trydenckim. Do bielizny kielichowej należy także mały płócienny ręczniczek, często złożony w harmonijkę, który ministrant podaje celebransowi do wytarcia rąk po obmyciu na koniec obrzędu ofiarowania. Podobny lub taki sam ręczniczek znajduje się przy tabernakulum obok tak zwanego vasculum. Jest to niewielkie naczynie, zwykle w kształcie szerokiego i niskiego kielicha, w którym znajduje się trochę wody do obmycia palców przez rozdających komunię świętą. W ten sposób usuwa się z palców odrobiny świętych postaci, które mogłyby się do nich przykleić. Gdyby zdarzyło się, że podczas komunii świętej upadnie na ziemię święta postać, wówczas umieszcza się ją w vasculum i aż do czasu rozpuszczenia w wodzie przechowuje się w tabernakulum. Tak uczyniono w analogicznej sytuacji w październiku 2008 roku w kościele świętego Antoniego w Sokółce. W następstwie tego, jak wiadomo, objawił się cud eucharystyczny. Pozostała w vasculum cząstka konsekrowanego chleba, przybrała krwistą postać i okazała się fragmentem ludzkiego mięśnia sercowego w stanie agonalnym. W świetle tego, co się stało z chlebem eucharystycznym w Sokółce i w wielu innych miejscach na ziemi, lepiej rozumiemy zasadność używania podczas mszy świętej nie tylko odpowiednich szat liturgicznych, ale także naczyń świętych i innych paramentów.